mnóstwo wspaniałych gości, za chwilę ich przedstawię. Też znowu niespodzianka radiowa, mam nadzieję, że stali słuchacze, jak usłyszą ten głos, głos teraz usłyszą słuchacze.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór jeszcze raz.
Dobry wieczór albo dzień dobry wieczór, nie wiadomo, no to już, kiedy to puszczą, prawda?
To już za chwilę ta niespodzianka się odsłoni. Będziemy rozmawiać z dwoma wspaniałymi panami. Ja i Tomasz Wybranowski dziś z państwem do godziny 11. Asia Rajewska realizuje audycję. Pozdrawiamy Konrada Mędrzeckiego, który jest na Węgrzech. A na początek, żeby trochę więcej energii wlać w nasze serca, choć piosenka nie jest łatwa, ale na pewno mi zapadła mocno w serce, to Vito Bambino i Kaśka Sochacka, Boję się o ciebie.
Audycja Co słychać? Zapraszam, Kaśka Adamiak.
I Tomasz Wybranowski, przedstawmy gości.
To ty się zakochałaś w tej poezji, więc ty przedstawisz pana Juliusza Erasma Bolka, dobrze znanego.
Juliusz Erasm Bolek, znany państwu z anteny Radia Wnet, dzięki właśnie redaktorowi Tomaszowi Wybranowskiemu. To wczorajsze wydarzenie, na które mi się nie udało dotrzeć, ale o tym wydarzeniu opowiedzą panowie za chwilę. Ta poezja, którą pan Juliusz uprawia, jest czymś, co dzięki Tomkowi odkryłam i powiem szczerze, że się w pana poezji, panie Juliuszu, zakochałam. I to, że ominęła mnie pana twórczość, jest oczywiście wystarczającym dowodem na to, że dziś powinniśmy porozmawiać o współczesnym życiu poety i o tym, jak poeta powinien docierać, bo obejrzałam również film o wlepkarzu, co mi mocno zaimponowało w starych czasach i tu muszę się państwu przyznać. Słynęłam z przemalowywania różnych niedobrych pomników. Wlepki to była moja druga pasja życiowa. Dzisiejsze wlepki to jest Instagram, więc sprawdziłam, gdzie jest pana twórczość na Instagramie. A tam co? A tam nic. Tam pusto. Dlatego też być może do mnie ta poezja nie dotarła. No to pozwolę się panu jednak przywitać. Dzień dobry.
Dzień dobry. Cieszę się, że się pani zakochała w mojej poezji. Chociaż z tego, co mi wiadomo, tylko na tydzień. Więc zawsze trochę miodu, trochę dziegciu. To tak, nie mam jej na Instagramie. Ja w ogóle nie rozumiem tego medium. Ale to kompletnie do tego stopnia, że ja nawet się nie udało mi tam zalogować. Jest to tak... Pewnie, że trudno...
Teraz powiem, że to jest nieprawda, bo poeta ma swoje konto na Instagramie. Znalazłam.
Nie. Mam taki telefon, proszę pani. Nokia 6310 i mam go 20 lat i z tego, co mi wiadomo, to on nie przyjmuje żadnych aplikacji.
Mhm. A konto Juliusz Erasm Bolek jest panu znane?
No tak, ale nie znam hasła czy czegoś tam, nie wiem.
No to nie znaczy, że się pan nie zalogował, to, że pan nie korzysta.
Albo ktoś mnie tam zarejestrował. Trudno
tak,
mi powiedzieć.
Tak, ale jestem w obserwujących, jak kiedykolwiek pan coś wrzuci, to wtedy będziemy mogli się skomunikować. Dość o tym. I w studiu kolejny gość, który wczoraj był też w trakcie tego wieczoru jedną z gwiazd.
No mistrzem ceremonii właściwie. Gratulowałem wczoraj Juliuszowi Erasmowi Bolkowi, bo my mamy taki zwyczaj po tego typu spotkaniach przejść nocną Warszawą, porozmawiać sobie. Mistrz fotografii dwóch takich jest. Jeden już po drugiej stronie w tym lepszym świecie. Pan Karewicz, który gościł na antenie sieci Radia Wnet. Opowiadaliśmy o pięknych okładkach, a to breakoutów, a to innych formacji. Natomiast z nami wciąż w trwałym zdrowiu duszy i ciała uśmiechnięty. O tym posągu też będziemy dzisiaj rozmawiać, bo usłyszałem w korytarzu. Pan Czesław Czapliński, który sprawił, że nasz mistrz Ryszard Kapuściński, różnie mówi się o Ryszardzie Kapuścińskim, natomiast mówię, że dobrzy dziennikarze tak naprawdę języka, warsztatu i ogólnego wyrazu artystycznego uczyli się właśnie czytając Wojnę Futbolową. A nawet te pierwsze reportaże z pamiętnym reportażem z Nowej Huty Ryszarda Kapuścińskiego. A ten nasz gość, obok Juliusza Erasma Bolka, pan Czesław Czapliński, wykonał ten najsłynniejszy fotogram, portret Ryszarda Kapuścińskiego. No i właśnie wczoraj w Czytelniku, kto nie czytał, ten trąba, kto nie był w Czytelniku 12a, to też trąba, bo wczoraj to niezwykłe spotkanie. Natomiast panowie, ja zacząłbym jeszcze od jednej ważnej rzeczy. Panie Czesławie, panie Juliuszu, Julku, mój tu przyjacielu, Fundacja Nowe Teraz. Cóż to jest?
No, Fundacja Nowe Teraz, ponieważ ja robiłem spotkania artyści w Łazienkach Królewskich przez przez 6 lat. Przewinęło się tam około 100 osób. No niestety zmienił się dyrektor, więc nie odnowili ze mną dalej kontraktu na to. I szukałem przez 2 czy 3 lata, przyjeżdżając do Polski na kilka miesięcy, miejsca. No i sobie pomyślałem, że może nawet lepszym miejscem niż Łazienki będzie Czytelnik. Wyszła moja, przepraszam za to, muszę to powiedzieć, 45. książka. Wiem, że to jest bardzo bolesne.
Matko, ludzie piszą tyle?
Tak.
Że fotografują jest, i piszą?
Tak, bardzo bolesna sprawa. Kraszewski przepraszam.
Tyle pisał.
Przepraszam za to. No w każdym bądź razie, kiedy wyszła ta książka w Czytelniku i to wszystko, postanowiłem, że coś chrypka, że tam bym właśnie zrobił te spotkania. Miejsce jest nawet o tyle lepsze, że do Łazienek było tak, że ludzie podjeżdżali, starsi musieli przejść dość długi dystans, po niektórych nawet wysyłałem taki samochodzik akumulatorowy, który ich przywoził do tego, no ale Łazienki to Łazienki, letnia rezydencja króla, ale Czytelnik jest po całkowitym remoncie i chciałbym, żebyście, jak nie byliście, to żebyście go odwiedzili, bo naprawdę w tej chwili to jest cudowne miejsce. Jest w tej chwili zresztą moja też wystawa o Kapuścińskim i jest kilkanaście moich zdjęć wybitnych ludzi, którzy tam przychodzili, które już zostaną na stałe, jako stałe miejsce, łącznie z takim dość słynnym zdjęciem Janusza Głowackiego. I teraz, Nowe Teraz to jest jedna z fundacji, która pomogła mi to zrealizować, bo nie wiem, ludziom się wydaje, że zrobienie takiego spotkania to samo przychodzi. No nie przychodzi samo, to naprawdę, to po pierwsze. Trzeba mieć znajomości, żeby tych ludzi zaprosić. Trzeba mieć taką fundację, która to wszystko przygotuje. Musi być wielki ekran, musi być wszystko przygotowane, rozesłane zaproszenie, potwierdzenia. Ludzie, to jest olbrzymia, olbrzymia robota. W Łazienkach nad tym pracowała grupa, duża grupa ludzi. Do tego stopnia na przykład było w Łazienkach, że jeden z takich pracujących ludzi, który tam po prostu przychodzi, w pewnym momencie po kilkunastu spotkaniach podchodzi do mnie i mówi, proszę pana, jesteśmy już na ty, ja bym chciał coś zaproponować. Ja mówię, ale co takiego? Bo ja pracuję tutaj, ale ja chciałem być aktorem, nie zdałem do szkoły aktorskiej. I jak pan zaprasza ludzi, to i ja się przygotowuję do tego na taki krótki występ 5-10-minutowy. I od pewnego momentu zaczął występować i przygotowywać to sam siebie. Czyli te spotkania, one budują ducha i ludzi. A jeszcze bardzo ważna rzecz w tym wszystkim jest taka, że ja nie znoszę spotkań takich, że siedzi dwie gadające głowy na scenie, tu siedzi duża grupa ludzi i nikt nie może zadać pytania. Ja chcę, żeby się ludzie włączali. Mhm. I ja to mówię. I ludzie zadają pytania. Są
pan
ciekawe
Krzysztof
rzeczy.
Pan Krzysztof się popatrzył na mnie, bo ja trochę wczoraj przeszkadzałem, prawda, Julek?
Nie, wręcz przeciwnie. Nie, absolutnie nie. I taka fundacja, która to organizuje, która to przygotowuje, ja jestem jeszcze zdania następującego. W związku z tym, że mieszkam ponad 40 lat w Ameryce, uważam, że zaproszona osoba, mimo tego, że w pewnym sensie robię jej reklamę, powinna dostać za to honorarium.
Wiadomo.
Prosta sprawa. Nie ma innej możliwości. Myślę, że jak tu będziemy wychodzili, to jak dostaniemy torby i honorarium, to
już
nie wiem, czy
doniesiemy. Już są przygotowane, tam hostesy stoją. Natomiast ja tylko gwoli wyjaśnienia, bo nie wszyscy słuchacze nasi są z Warszawy, a nawet duża część nie. Powiem, że Czytelnik to jest takie magiczne miejsce, ono mieści się nieopodal naszego Sejmu. Miejsce, w którym będąc młodym studentem bywałam po to, żeby spotkać pana Holoubka, Janusza Głowackiego i wszystkich tych, którzy robili ten koloryt Warszawy. Ja wcale nie jestem miłośnikiem tego remontu, bo gdzieś ten stary klimat Czytelnika, te awantury z szatniarzem o to, że trzeba kurtkę zostawiać i inne historie, które w Czytelniku się działy, zostały w moim sercu, w mojej pamięci, u pana na fotografii na pewno, ale pytanie do pana, panie Czesławie, skoro już pan opowiedział o tym trudzie i o tym, ile trzeba poświęcić czasu, żeby zorganizować takie spotkanie, skąd pomysł na to, żeby promować poezję? To jest takie niemodne.
Nie, no chyba nie dla mnie. No, jeden na przykład z moich najlepszych portretów jest właśnie poetki Wisławy Szymborskiej. Przepraszam za to.
Żeby ten to proszę nie przepraszać, my tu
nie,
w radiu
ale, nie,
cenimy.
Ale żeby on powstał, to trwało kilka lat, telefonów to, a potem, kiedy już Wisława się zgodziła i przyjechałem do Krakowa. Oczywiście dostałem informację, że będzie tam przycisk i inne nazwisko, ponieważ oni się troszkę ukrywali. No i sytuacja jest taka, że już ją fotografuję. Jesteśmy po wszystkim, ona mówi, to co, albo papierosa, albo koniaczek. Ja mówię, wolę już koniaczek, bo nie palę. Dobrze, usiedliśmy i zadowolony. Ja mam zrobione 2 rolki filmów, czyli około 100, no więc wszystko jest w porządku. I nagle przychodzi mi do głowy już w takiej dobrej sytuacji, mówię, pani Wisławo, a gdyby pani usiadła w miejscu, gdzie pani pisze wiersze? Jestem w jej domu. Ona mówi, nie, to jest niemożliwe. Ja mówię, no to już naprawdę dochodzimy do sytuacji dramatycznej. To jest, mówi poetka. No tak, bo pan nie wie, ja piszę w łóżku. Ja mówię, nie ma takiej możliwości, idziemy tam. Jej asystent, znany człowiek, wyszedł zdenerwowany do kuchni, bał się jakiejś awantury, a ona mówiła, właściwie dlaczego nie? Weszliśmy do sypialni, odkryła koc, wzięła taką sztywną podpórkę, przykryła się tym, położyła. Ja mam tylko takie zdjęcie. I teraz dlaczego poezji nie robić? Miłosza, genialne zdjęcia. Z Brodskim się przyjaźnił.
Ale ja nie mówię, że poezji oczywiście to była prowokacja
dziennikarska. Nie, i poetów.
Ale co jest
Julek,
takiego
Julek
wyjątkowego
dąży
panu
bardzo
Juliuszu?
Do tego. No znamy się nieskończoną ilość czasu. Muszę powiedzieć, że nawet on jest pierwszą osobą tutaj w czytelniku, która była u mnie w łazienkach, bo robi tyle rzeczy, że zasługuje na to, żeby go powtarzać. Kilka razy dziennie może nawet.
To powtarzajmy kilka razy dziennie. Proste pytanie do szanownego poety. Jak żyje poeta we współczesnym świecie? Z czego żyje poeta we współczesnym świecie?
Znaczy na szczęście poetą się bywa nie jest, czyli nie trzeba żyć z tego, że się jest poetą. Jakby człowiek cały dzień był poetą, to musiałby rzeczywiście jakoś się z tym poradzić. Natomiast generalnie życie ludzi wrażliwych, a poeci raczej takimi są, to jest katastrofalne, bo ta rzeczywistość raczej każe być mega gruboskórnym. Z tą straszną polaryzacją rzeczywistości na my i oni, a czy tam na oni i my, już nie wiem, już się gubię w tym wszystkim. Trzeba mieć poglądy takie, jakie są obowiązkowe, nie można mieć własnych. Więc to takie jest dosyć... Ktoś, kto ma własne zdanie, to mu się ciężko odnaleźć w takich właściwie trumnach, bo jakoś te obowiązujące doktryny i obyczajowe, i polityczne, i jakiekolwiek inne, bardziej przypominają mi trumny, w których się w ogóle ruszyć nie można.
Otóż poetą się bywa nie jest, ale szukając twórczości naszego gościa, Juliusza Erasma Bolka, znalazłam jedną z dwóch książek, które na Allegro są dostępne.
Julek, słuchaj, uwaga, zaraz ją kupię.
Cena 199,99. Kupuję trochę książek, ale to jednak była cena, która mnie zatrzymała, gdyż książka jest z dedykacją szanownego autora i tam jest, teraz chyba nie mogę to powiększyć, bo mój telefon zepsuty ciągle mi robi psikusy, proszę mi wierzyć na słowo, jest tam dedykacja pana autorstwa, tak podejrzewam, chociaż nie sprawdziliśmy z grafologiem, z 92 roku i to są skróty szaleństwa, tam jest dedykacja dla kogoś, do kogo pan pisze, szkoda, że się tak rzadko spotykamy. 190,99. Dziś nie wyjdzie pan ze studia bez dedykacji na egzemplarzu, który otrzymałam od Tomka, bo wie pan, rozumie pan, że to nie ma lekko. A druga książka to jest Prywatne zagrożenie i też 21,34. Poezję jednak można czasami kupić taniej.
Tak, w Londynie sprzedawałem tą książkę po 2 funty. No tak, no to się by zgadzało rzeczywiście 25 zł.
A serio mówiąc, co jest tematem współczesnej poezji? Ja przeczytałam sporo wierszy, nawet część odsłuchałam, bo znalazłam pana wspaniały kalendarz, który czytała pani Anna Samusionek na YouTubie i ponieważ nie mogłam, dotarcie do pana poezji nie jest proste, powiem szczerze. W dobie XXI wieku, kiedy właściwie w internecie można znaleźć wszystko, sami wiemy o tym. Tutaj, żeby dotknąć pana twórczości, to trzeba się mocno namęczyć. Chyba, że ma się te tomiki, tak jak Tomasz, dzięki przyjaźni z państwem, ma to w dłoniach. Ja musiałam jednak odrobić sporo lekcji. co gra w duszy poecie? Co jest tematem współczesnej poezji?
No, myślę, że akurat chyba
to się
nie zmienia chyba od wieku. Wydaje mi się, że cały czas to samo. Obserwacja rzeczywistości i jakieś komentowanie jej, tak, czy opowiadanie, jak ona wygląda, bo tak jak tu siedzimy przy tym stole, teoretycznie jesteśmy w tym samym miejscu i wszystko jest takie samo, tak? A jestem przekonany, że każdy z nas widzi zupełnie coś innego, bo siedzimy przy okrągłym stole i ja na przykład nie widzę siebie, pani nie widzi siebie, więc każdy z nas, chociaż jest o coś uboższy, prawda? Ale widzi z kolei to, czego my widzimy panią i możemy już panią opisać, tak? No i teraz pytanie, jakie emocje pani w nas budzi, tak? Na przykład, ale we mnie...
Boję się zapytać.
We mnie bardziej budzą emocje. Budzi emocje pani lewy profil, a pana Czesława Czaplińskiego bardziej budzi emocje pani profil. Tomka Wybranowskiego bardziej budzi emocje amfas. No, każdy widzi coś innego. I dzięki tej poezji, zresztą nie tylko dzięki poezji, dzięki każdej sztuce, bo to każdy artysta pokazuje to, co widzi. Oglądamy tą samą rzeczywistość, ale opowiedziano w inny sposób, co okazuje się, że ta rzeczywistość jest, jak ktoś mówi, że jest tak wiele rzeczywistości, światów równoległych, no to właściwie dzięki każdemu człowiekowi jest, jakby każdy człowiek jest światem równoległym.
Teraz ja, bo śpieszysz się, Juliuszu, także dzisiaj gdzie będzie można cię spotkać? Powiedzmy przy okazji, prezes się ucieszy, SDP, Foksal,
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, o godzinie 17 jest spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej.
Ale to jeszcze jest trochę czasu, żeby zdążyć na 17 na Foksal, bo to nie jest jakoś bardzo daleko ze studia. Doniesiemy pana tak. Ewentualnie, jak pan będzie
miał kłopot. I pan Czesław Czapliński, natomiast Julku, ja powrócę do pewnego naszego...
Skończę może, że jest spotkanie z poetką Alicją Patej-Grabowską, także będzie, myślę, dosyć ciekawe spotkanie. No niestety między godziną 10 a godziną 17 jeszcze jest mnóstwo rzeczy, o których mi nawet do końca nie wiadomo.
Julku, wracając do tego pamiętnego spaceru, gdzie zobaczyłeś Martello Tower, gdzie szliśmy ulicami, gdzie Poldek Bloom sobie spacerował.
Czy mówimy o Dublinie.
Tak, Dublinie. Wymyśliliśmy taką rzecz i to jest taki dwuwiersz wiązany, bo to wymyślał już Erazm Bolek i ja w roku pańskim 2016. Czy coś się, Julku, zmieniło? A wymyśliliśmy coś takiego pod gwieździstym niebem Dublina. Nie chcę być częścią czegoś wielkiego, pragniemy być całością czegoś zupełnie innego.
No chyba nic się nie zmieniło. Cóż to się mogłoby zmienić? To...
Bogu dzięki.
Najważniejsza jest w poezji miłość, bo to jest ta wartość, to szukanie miłości, które chyba nas wszystkich dotyczy, bo nawet jak kogoś nie dotyczy, to kłamie. Więc jaka jest miłość w pana poezji? Proste pytanie.
Nie ma prostych pytań, są tylko trudne odpowiedzi. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że dla każdego miłość jest warunkiem. Dla części osób jednak sensem życia jest nienawiść. Chyba, że uznamy, że nienawiść to rodzaj miłości, to wtedy tak. To jeśli tak pojmujemy miłość, to owszem. Jest część osób po prostu w ogóle pozbawiona emocji. Miłości jest tyle, co ludzi na świecie. Ja zresztą swego czasu robiłem cykl wywiadów Kobiety, które kocham, i to były wywiady z znanymi kobietami właśnie poświęcone miłości. Właściwie to nawet tylko jedną miłość znały taką. To samo to była miłość bezwarunkowa do dziecka. Natomiast już pozostałe wszystkie miłości to były różne i każdy ma tą miłość inaczej zdefiniowaną. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle definicja, każdy ma własną definicję miłości, że jakieś tam podręcznikowe pojęcie, czy to, które kiedyś było w seksmisji, tak, że tam miłość to coś tam, co u mężczyzna chciał uzależnić kobietę od siebie. A w ogóle to mam zupełnie odmienny pogląd na ten temat. Uważam, że mężczyźni są bardziej romantyczni od kobiet i że mężczyźni kochają bardziej.
I tu nie będę dyskutować, poeta ma prawo mieć własne zdanie. Jako znany teoretyk, profesor z miłości, mogę godzinami rozmawiać o miłości, ale nie będę poety zatrzymywać. Powiem tylko, że przede mną leży książka, którą, jeśli państwo mogą odnaleźć i zakupić, to gorąco polecam. Juliusz Erazm Bolek, Abrakanabra. To jest generalnie słowo magiczne, które użyte zostało oczywiście nieprzypadkowo. Nagroda Światowego Dnia Poezji UNESCO 2010, to już się pan tytułami może jako poeta chwalić, ale czy jest jakieś marzenie poety o jakichś zaszczytach, o jakiejś pięknej blondynce, która biegnie z tomikiem poezji, rzucając się pod stopę. Jakieś marzenie poety, które na koniec chciałby pan nam zostawić.
No dobrze, tak. No, zaspokajając próżność, to piękna blondynka, która biegnie z tomikiem, to pewnie tak. Jakieś tam zaszczyty, to nie wiem, jakie zaszczyty. W ogóle nie wiem, do czego one służą, prawdę powiedziawszy.
Więc... Nie, no za niektóre dostaje się sporo pieniędzy.
No, a, no dobrze, to jak dostaje się dużo pieniędzy, to które można roztrwonić, to bo celem posiadania pieniędzy jest ich roztrwanianie, to by się mogło przydać. Na przykład by mi się przydało, tak jak Oldze Tokarczuk, 600 tysięcy złotych na przykłady o poezji mojej na różne języki. Jakby ktoś taką nagrodę chciał fundować, to się polecam.
Juliusz Erasm Bolek, apelujemy do mecenasów. Można dzisiaj spotkać Juliusza Erasma Bolka gdzie?
We SDP-ie
na Pięterku, godzina 17. Natomiast pana Czesława po...
No bodajże Foksal.
Foksal.
Foksal, ale to państwo wiedzą.
Na początku Foksal.
Albo na końcu, w zależności.
Natomiast
od tego,
pan Czesław jeszcze z nami trochę pobędzie i żegnając Juliusza Erasma Bolka, musisz na piosence, którą zapowie Kasia, dedykację wpisać.
Spod stołu wyszedł właśnie Łukasz Jankowski, znany państwu z plecakiem. Nie wiem, co to oznacza. Dziś magiczny program, co słychać. Jesteśmy razem z państwem, a ja zapowiem państwu piosenkę współczesnych poetów. Jeden raper, a drugi mój ukochany aktor, który robi już dużą karierę sceniczną jako wokalista, więc Vito Bambino z... I tu zapomniałam tytuł, ale Asia będzie wiedziała. W studiu Czesław Czapliński, autor książki Ryszard Kapuściński, Życie w podróży, życie jako podróż, rozmowy, wydane przez Czytelnik. Panie Czesławie, bo powiedział pan, że robi pan swoje poza anteną, a ja pomyślałam sobie o tym, na pewno, mając już tak liczne archiwum, dziś może pan zna odpowiedź na pytanie, co powinno mieć dobre zdjęcie?
No właśnie, to zdjęcie, będące na okładce tej książki, jest takim między innymi przykładem na to. Bardzo proste. To zdjęcie zrobiłem w styczniu 1986 roku. No i teraz sytuacja taka była. Ja już byłem wiele lat w Ameryce i dowiedziałem się, że jest Aspen Klubu amerykańskiego. Przyjaźniłem się od 80 roku z Kosińskim, który był przez dwie kadencje szefem pen klubu. No, idziemy na to spotkanie. Ale wcześniej wiedziałem, że przyjedzie Kapuściński. Nie wiedziałem, jak on wygląda. No i Juliusz Erasm Bolek mówi, że internet jest nieważny. No właśnie, bardzo ważny i po prostu on mówi coś, o czym nie ma zielonego pojęcia i to jest przykre, bo nawet nie powinien takich rzeczy mówić. No bo ja wtedy na przykład próbowałem ustalić, jak wygląda Kapuściński. Wykonałem jeden telefon do człowieka, który go znał. No i mówię, słuchaj, powiedz mi, nie było łatwo się dodzwonić. Nie było komórek, były telefony stacjonarne, czekało się na połączenie. No nonsens jakiś zupełny komunikacyjny. Dlaczego mamy tracić czas na komunikację? To jest chore przecież, no to w ogóle. No i w pewnym momencie ten facet mi mówi, słuchaj, poznasz go bez problemu. Niewysoki, skromny facet mi powiedział. No to mi ocenił. Bo... Ale mnie to utkwiło w głowie. Jak weszliśmy tam, wybrałem jednego gościa właśnie takiego. Wszyscy tam dyskutowali, a on z takim małym notesikiem. Ja mam zresztą taki w kieszonce zawsze. Notuję sobie, Kosiński mnie tego nauczył, ale on miał podobny i notował, coś pisał. Podchodzę do niego i zaczynam od razu. Mówię, dzień dobry, pan na pewno jest Kapuściński. Zgadł pan. No to rewelacja. Ja mówię, to wyciągam aparat, robimy zdjęcia. Nie ma takiej możliwości. Przecięło mnie na pół. Taki był pierwszy kontakt tego. Ale nie upłynęły dwie minuty, a on w pewnym momencie do mnie mówi, a dlaczego nie? Dla mnie było najbardziej ciekawą rzeczą dowiedzieć się, co zdecydowało o tym, że on się zgodził. No i to zdjęcie, które zrobiłem, jest zdjęciem, które sprzedałem, bo to należy tak liczyć, ponad 400 razy w najlepszych pismach na świecie. To jest zdjęcie, w którym on się patrzy w obiektyw. Jeżeli chcecie, żeby zdjęcie szło za oglądającym, to właśnie robi się takie zdjęcie, że ktoś patrzy w obiektyw i wtedy zdjęcie idzie za oglądającym. Obcięłem mu jeszcze głowę. Pamiętam, awantury były na samym początku na to, jak mogłem obciąć. Tam jest mózg, który, a Kapuściński mi, Czesław, Boże, Łysa pała, cudownie zrobiłeś, zostawiłeś to, co jest najważniejsze, mówi, to jest wszystko. Także właśnie to zdjęcie. I to zdjęcie, muszę powiedzieć, że było naszym pierwszym spotkaniem i początkiem naszej przyjaźni. Zacząłem nagrywać go, on się nie zgadzał, ale ja mam tutaj nawet sobą taki mały magnetofon szpiegowski, który wtedy, pamiętam, wyciągnąłem i mówię, słuchaj, a co to jest? Ja mówię, no to jest magnetofon. Niesamowity, ja bym chciał taki mieć. Ja mówię, pójdziemy do takiego sklepu. I to mu się spodobało i dał mi ponagrywać. I po tylu latach, wyobraźcie sobie, przecież to jest koniec lat 80., ta książka wyszła w tym roku dopiero. Czytelnik, który dał nawet w środku zdjęcia, kilkanaście moich zdjęć, co jest rzadkie, nigdy nie dawał. Także jest to dość sensacyjne. Do śmierci się przyjaźniliśmy, a muszę powiedzieć, że jak w tym roku przyjechałem w maju, to powiesiliśmy jego tablicę w takim jego pierwszym mieszkaniu, bo on potem mieszkał w takim genialnym mieszkaniu na Prokuratorskiej. Miał dwa poziomy, ale tam gdzie mieszkał, w tym bloku, to do mnie, do Nowego Jorku napisała taka pani, mówi, proszę pana, ja wiem, że pan jest najdroższy jako fotograf, mnie nie stać na to zdjęcie, ale ja przygotowuję tablicę na maj, żeby była wywieszona, ponieważ mieszkałam nieopodal, Kapuściński często miał otwarte okno i ja słyszałam to bębnienie jego na maszynie, jak on pisał, i chciałam to zrobić. No oczywiście dałem im to zdjęcie, byłem na tym odsłonięciu tego i pamiętam, ja byłem u niego jeszcze właśnie w tym mieszkaniu. I pamiętam jego taki gabinet, długi gabinet, wąski, długi, z obu stron do sufitu książki były i okno na końcu. A u góry wisiały takie dwa czy trzy sznurki. Troszeczkę mi to tak przypominało, jak takie sznurki na bieliznę, jak się suszy. I ja mówię tak do Ryszarda, Ryszard, nie wiem, czy mogę takie pytanie ci zadać, ale już jesteśmy na ty i te inne rzeczy. Czy jak nikogo nie ma i to wszystko, to jak upierzesz bieliznę, mówi, to tutaj wieszasz u góry? Zaczął się śmiać, mówi, nikt jeszcze tak nie zapytał, a nie zrobił. Ale ja ci pokażę, co ja tu robię. Podszedł do półki. Na półce leżały wydrukowane pojedyncze strony. Strony z jego nowej książki. I mówi, ja przyczepiam te kartki, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak po poprawkach, po tym wszystkim. Niewyobrażalne. Słuchajcie, on tak to układał. To, czego on mnie nauczył, no przecież ja pamiętam, jak ja raz on coś mówi, ja nagle miałem coś do powiedzenia i mu wchodzę w to. On mówi, Czesław, pamiętaj, nie przerywaj drugiemu. To jest bardzo ważna rzecz, mówi. Mówię ci to, bo dlatego, że cię lubię. Jeżeli przerwiesz drugiej osobie, jak mówi, to już ci tego nie powie, co miała powiedzieć i to wszystko. Moja książka o Rosji powstała na tej zasadzie. Mówi, że ja wsiadałem do pociągu w Rosji, kupowałem bilet, jechałem gdzieś jakąś trasą i siedziałem cicho tylko to i notowałem sobie, co ludzie mówili. Mnie to wystarczyło. Niesamowity był. Zresztą tu w tej książce zachęcam do jej nabycia. Jest na przykład rozdział poświęcony fotografii. Bardzo mało ludzi wie, że Ryszard był również fotografem. Ja pamiętam, jak w 1988 roku przyjechałem do Polski i Związek Artystów Fotografików sobie tam wymyślił, że przyjmie mnie do Związku Artystów Fotografików na specjalnych warunkach takich, że nie muszę tych egzaminów, tego wszystkiego, bo już jestem tak znany na świecie. Mnie to nie bardzo wszystko pasowało, bo no byłem w Ameryce, to wszystko już mi nie zależało. I mówię, spróbuję postawić taki warunek, na który oni się nie zgodzą. A wtedy prezesem był Paweł Piersiński, mój przyjaciel, genialny fotograf, Hartwig mi podpisał. Mnie podpisał Hartwig i Doris, dwóch największych fotografów wtedy. Doris, mój mistrz polski. No i pamiętam, że wtedy powiedziałem Pawłowi Piersińskiemu, Paweł, zgodzę się na to przyjęcie, jeżeli w przyszłym roku będzie moja ta pierwsza wystawa w Zachęcie, jeżeli na tym samym zebraniu przyjmiecie obok mnie na tych samych warunkach Kapuścińskiego. On mówi, jak Kapuścińskiego? Przecież pisarz. Ja mówię, no to znaczy, że nic nie wiesz, jest fotografem. Zgodzili się. I on został w tym samym dniu też członkiem Związku Artystów Fotografików. No i teraz, jak tu przyjechałem i mam te różne rozmowy w radio, czy gdzieś, czy coś, no i pytania są. No bo jest taka książka, która pisze o Kapuścińskim. Ja mówię, no to czytajcie tą książkę i pytajcie tego, co napisał. Ja wam mówię, co ja wiem, co ja robiłem. Ja wiem, jak Kapuściński przyjeżdżał do Nowego Jorku. Było z nim spotkanie w bibliotece, na przykład na Piątej Alei. Ustawiała się kolejka kilkaset metrów ludzi, którzy chcieli bilet za kilkadziesiąt dolarów kupić, żeby się z nim spotkać. Przecież na kolanach ludzie przychodzili do niego. Ludzie, dajcie spokój, no na tyle języku przetłumaczyć. Teraz, jak chcecie mieć tamtą prawdę, to ją czytajcie. Chcecie moją, ja się z nim przyjaźniłem i znałem. No, opowiedziałem jeszcze historię, jak przyjeżdżałem do Warszawy i dzwonię do Ryszarda i mówię, słuchaj, chciałbym, żebyśmy się zobaczyli. No dobrze, ja mieszkam niedaleko Alei Róż, to on mówi, no to niedaleko ciebie się zobaczymy. Jest taka bardzo dobra restauracja, mówi Ambasador, naprzeciwko ambasady amerykańskiej.
Nie istnieje.
Nieistniejąca już od paru lat. Szkoda bardzo.
Jakby się państwo chcieli wybrać.
Szkoda bardzo, tak. Ale on mi mówi, Czesław, to na to spotkanie pamiętaj, weź paszport amerykański. Ja mówię, po co? Przecież jestem w Polsce. Nie mogę ci przez telefon powiedzieć, przyjdziesz, to ci powiem. No dobrze, jestem zainteresowany strasznie. przychodzę na spotkanie i mówię, Ryszard, paszport amerykański. Dlaczego? Bardzo prosta sprawa. Słuchaj, siedzimy tutaj, tak? Dobrze. Może tu będziemy godzinę, może więcej, mają dobre lunche i to wszystko. A niech w tym czasie się zmieni system w Polsce. Łapiesz ten paszport, przelatujesz na drugą stronę ulicy, pokazujesz, biorą cię do środka i cię wywiozą. Ja przeżyłem takich sytuacji na świecie kilkanaście. Daj Boże zdrowie. Jeżeli ktoś mówi, że on chodził, bo jego przesłuchiwali i chodził gdzieś na przesłuchania, on musiał wyjeżdżać 10 razy w ciągu roku. Ja pamiętam, jak mnie Amerykanie dawali obywatelstwo amerykańskie, powiedzieli mi, proszę pana, wiemy, że pan ma jeszcze paszport polski. Radzilibyśmy panu pozbyć się polskiego paszportu, jak pan jedzie do Polski, ponieważ będzie pan podlegał podwójnemu temu. No i ja tak pamiętam, z żoną wtedy się zastanawiałem, ja mówię, słuchaj, no jak się mogę tak pozbyć? No ona mówi, no i zresztą zadzwoniłem do konsulatu, oni mówią, no musi pan się pozbyć polskiego obywatelstwa. No przecież urodził się pan w Polsce. Jak pan chce, no możemy to zrobić, możemy procedurę zacząć. Ja mówię, do diabła ciężkiego. Jadę z dwoma paszportami. No i co się? No to jazda z dwoma paszportami w latach 80. polegała na tym, że pierwsze spotkanie to już z lotniska mnie brali do hotelu Forum na szóste piętro na przesłuchanie. No tak było. No i ktoś zarzuca Kapuścińskiemu, że on rozmawiał z nimi, a wyjeżdżał 10 razy rocznie po całym świecie, no to ja się poddaję.
Te kontrowersje wokół Ryszarda Kapuścińskiego ciągną się już od lat i nie chciałabym, żebyśmy dzisiaj tutaj roztrząsali, ale korzystając z okazji, że pan jest w studiu, ja to zdjęcie znam, to szczerze mówiąc to tutaj kapusta, bo tak w kraju często o Ryszardzie Kapuścińskim mówimy. Mam album ze zdjęciami Ryszarda Kapusty, więc ja akurat jestem wyposażona w wiedzę. Szczerze mówiąc, nawet miałam taki moment, że się zastanawiałam, że zdjęcia Ryszarda Kapuścińskiego mi się bardziej podobają niż nawet jego twórczość momentami, bo on faktycznie miał to coś, widział rzeczy, które w obiektywie zostawił. To zdjęcie mnie przerażało. Znaczy, tu jest spojrzenie Ryszarda Kapuścińskiego, moim zdaniem złe, ale to być może jest nastawienie moje na odbiór, albo być może znam swoje takie spojrzenie, bo mam ponoć podobne na niektórych zdjęciach takie spojrzenie, którego się wszyscy boją. Jakie pana zdaniem zdjęcie, poza oczywiście tym, o którym opowiadał pan, że sprzedał pan go na całym świecie, zrobił pan takie, które czuje pan, że to jest zdjęcie pana życia albo jedno z najważniejszych zdjęć, które pan wykonał?
Ale innej osoby czy jego?
Nie, w ogóle.
W ogóle. No to jest tego bardzo dużo. No jest to wielki problem, ponieważ no przekroczyłem, tak jak mówię, milion zdjęć. To jest naprawdę sporo. Większa część oczywiście tych zdjęć była robiona jeszcze z starą techniką,
czyli na
filmach, które są skanowane teraz i to wszystko. Ciekawe, mam teraz połączenie z Narodowym Archiwum Cyfrowym, do którego przekazuję te rzeczy. Oczywiście to jest wszystko moją własnością, ale to jest bardzo ciekawe. No, bardzo trudno będzie powiedzieć, dlatego że zdjęcie nabiera wartości tak, jak ludzie nabierają wartości. No, to jest tak jak, no na przykład Józef Brodski. który nie dawał się w ogóle nikomu fotografować. I mój na przykład kontakt z nim był tak niesamowity, że jeszcze przed nagrodą Nobla jego, taki bogaty człowiek poprosił mnie, żebym z nim poszedł i zrobił zdjęcie, jak on dostanie odznaczenie od burmistrza Nowego Jorku. I zależało mu na tym. No trudno, pieniądze nie śmierdzą, więc po prostu poszedłem z nim. I patrzę w tej grupie ludzi, którzy siedzi Brocki. Nikt go nie rozpoznawał. Pięknie ubrany w garniturze, w tym wszystkim. Ja podchodzę do niego i mówię, proszę pana, zanim się to rozpocznie, czy ja mógłbym panu zrobić zdjęcie? Oczywiście. Tylko, że mówi, ja nikim nie jestem. Proszę pana, ja już wystarczająco dużo wiem, że to wszystko, wiem jak to jest. No zrobiłem mu to zdjęcie, zrobiłem tego faceta. Po krótkim czasie, jak zwykle rano, otwieram New York Timesa i pod The New York Times, z lewej strony u góry, zawsze jest najważniejsza informacja. No i tam Brocki stoi ze swoim wydawcą w Londynie chyba był wtedy, kiedy informacja o nagrodzie
dotarła.
I teraz ja mówię, Boże, ja nie mam żadnego z nim kontaktu, nie mam niczego. Jak tu rozszyfrować to wszystko? Napisałem do wydawcy, wydawca mówi, że nie ma takiej możliwości, że prywatnie całą informację, żeby to. Ja mówię, nie, ja muszę zrobić. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, z jego zdjęciem, tak jak z powiększeniem, w filmie powiększenie
było. Mój ulubiony film.
Tak.
Wiadomo.
Znalazłem jeden z negatywów, wyobraźcie sobie, on siedzi w marynarce i wystaje mu kawałek koperty, którą on miał wysłać do kogoś. I to był, sama góra była jego adres, nie cały, ale 44 Morton Street. Mam adres. No i koniec. Tak się zaczęło. Odwiedziłem go, to wszystko zaczęło się potem w penklubie, w tym. Mam najbardziej sensacyjne zdjęcia, zrobiłem parę wystaw, ale chciałem zrobić olbrzymią wystawę w Sankt Petersburgu, czyli w miejscu jego urodzenia. Już po jego śmierci oczywiście. Amerykanie się w to włączyli. No wszystko już jest załatwione, nawet wysłałem im kopię paszportu, żeby mi wbili wizy. To wszystko mieli tam takie miejsce niedaleko tego, gdzie on mieszkał i tam miała być ta wystawa. I nagle wyobraźcie sobie, dzieje się coś takiego. Łapią w San Francisco 5 szpiegów rosyjskich, którzy chcieli kraść tam jakieś rzeczy z komputerów, z Apple Computer i to wszystko. I ich wyrzucają. A Ruscy wyrzucają tych Amerykanów stamtąd. I tak ta wystawa nie doszła do skutku. Już wcześniej zrobili ze mną wywiad Rosjanie w Ruskoj Gazetie. Olbrzymi wywiad, za który przyznano mi jakieś honorarium i to wszystko. Honorarium do dziś nie otrzymałem, ponieważ mogę je dostać, jakbym pojechał tam i wziął sam. Oni nie mogą wysyłać.
To może niech pani jedzie.
Sankt Petersburg. W 78 roku, powiem, na rok przed moim wyjazdem, w zimie, byłem tam, w 78 roku. To jest sensacyjne miasto. To jest miasto, to jest Wenecja Wschodu. To jest po prostu, to była zima. Naprawdę coś niesamowitego.
Wierzę na słowo, ale dopóki ta sytuacja wygląda jak wygląda i dopóki ten człowiek żyje, który niszczy naszą część świata, nie wydam nawet jednego centa, żeby zobaczyć Sankt Petersburg.
Nie mam jego zdjęcia jeszcze. Było parę przymiarek do zdjęcia. Mhm. Powiedziałem, że potrzebuję tylko 5 minut i nic więcej. I tam dyskusja, że naprawdę to wystarczy na zdjęcie, to będzie portret światowy. Nie doszło do skutku cały czas. Czekam na to.
To może się jeszcze ziści, natomiast ja przepraszam, że tak dopytuję, ponieważ fotografia jest teraz tak powszechna i to, co na moich oczach pracownika starych redakcji, gdzie jeszcze zaczynaliśmy w czasach, gdzie maszynistki przepisywały teksty, a fotografowie na kliszach robili te kilka klatek, bo każdy oszczędzał film. Później ta transformacja, która następowała i to, że gazety przestawały kupować zdjęcia, dotknęła właściwie pana zawód chyba najbardziej, bo teraz każdy z nas, ja w swoim głupim telefonie, przepraszam, że to mówię, mam setki tysięcy zdjęć, które wykonuję po prostu w każdej sytuacji życiowej. Czy pan myśli, że zmieni się ten zawód, czy on w ogóle nie przetrwa?
Nie, nie, absolutnie nie. To jest tak. Ja również robię zdjęcia swoim telefonem. Kiedyś nawet się przestawiłem na telefony Huawei, ponieważ oni kupili obiektywy Leica, także to były wtedy najlepsze szkła. No teraz robię Maki, ale to wszystko mają znakomitą jakość. Ale zasada jest prosta. Każda osoba, która robi tylko zdjęcie telefonem i wrzuca z tego telefonu do internetu czy gdzieś, nie ma szans. Mhm. Musi być drugi etap, czyli ciemnia cyfrowa. Czyli ciemnia cyfrowa teraz, czyli wkładamy to do komputera i tam mamy Photoshopy i inne programy i tam pracujemy nad tym. Druga część. Jeżeli ktoś myśli, że cyknie zdjęcie tym i to wrzuci, to jest często podnoszone do góry, krzywe, jak ja obserwuję, Boże, ci ludzie, co puszczają tam na przykład, no mam takich ludzi, którzy każdego dnia fotografują to, co jedzą i coś. No przecież do obrzydzenia to są nieraz rzeczy. Wszystko źle zrobione, zdjęcia źle zrobione, to wszystko. No nie ma mowy. Bez tej drugiej części, czyli jeżeli ludzie nie nauczą się obrabiać tych zdjęć, selekcja, obrabianie, przygotowywanie, takie zdjęcia przypadkowe nie mają szans. Nieraz się zdarza, że ktoś jest w momencie, kiedy coś cyknie, że osoba koło osoby, ale przecież dzisiaj osobę koło osoby ustawić nie ma żadnego problemu. Przecież to można w ogóle dwie osoby w różnych miejscach zrobione postawić koło siebie.
Ale była taka wystawa, przepraszam Tomku, że ciągle tutaj
dręczę gościa.
Były te wystawy Grand Press Photo, na które czekaliśmy. To było wielkie wydarzenie kulturalne w Warszawie. Szczerze mówiąc, od kilku lat, nawet pomijając COVID, ja już nie rejestruję tego, co się dzieje w Grand Press Photo. Czy pan widzi w młodym pokoleniu ludzi, jakieś nazwiska fotografów polskich, które gdzieś pan rejestruje? Bo to mówię w tym właśnie sensie, że ja obserwuję jednak gdzieś zapaść na rynku fotograficznym, szczególnie tym reporterskim, o którym mówiliśmy w przypadku chociażby Ryszarda Kapuścińskiego.
No tak, no ja wybrałem taką dziedzinę, w której liczy się dojście do osoby, czyli zrobienie tej osoby. No i pamiętam, no gdyby nie Kosiński, który mi pomógł, bo on łapał za telefon i mogłem do każdej osoby właściwie dojść w Nowym Jorku i potem w Ameryce, jak zrobiłem pierwsze 10, pierwsze 100, to jak już powiedziałem, kogo robiłem i to wszystko. No i pamiętam moją wystawę, to bardzo ciekawa rzecz, moją pierwszą wystawę w Zachęcie indywidualną, 79 rok, twarzą twarz, face to face, Kosiński napisał wstępy, wyszedł katalog właśnie i Kapuściński wtedy napisał też esej i powiedział właśnie, dlaczego się zgodził. Mhm. Bo mówi, odmawiam jak zwykle, ale potem mówi, patrzę w jego oczach się dzieje, on już mnie ustawia do tych zdjęć, robi to. Nie, no widzę, że tu jest poważna sprawa i zgadzam się. I tak to było. I wtedy była konferencja prasowa była w Zachęcie i ten dyrektor taki, zapomniałem już jego nazwiska, ale on był z Lwowa, cudowny człowiek, on mówi, proszę pana, mogą pana zaatakować, bo tu nienawiść jest do ludzi, to wszystko. A jeszcze przyszło chyba pięć worków wydruków moich recenzji z całej Polski. Wszyscy o tym pisali. To była najbardziej rozchwytywana wystawa. No i na tej konferencji taki młody gówniarz stosunkowo podnosi rękę, mówi, proszę pana, a ja to powiem tak. Pan jest znany tylko i wyłącznie dlatego, że pan robi znane osoby. Cisza się zrobiła. Ja wstaję i mówię, proszę pana, muszę powiedzieć, że na samym początku to troszeczkę w głowie mi takie coś świtało. Ale dzień po dniu, osoba po osobie, którą fotografowałem, wychodziły zupełnie inne rzeczy. Bo nie wiem, czy pan wie, że osoby znane, bardzo znane na świecie są najbardziej obfotografowane. Czyli one już wiedzą, z której strony, jak, co. I teraz zrobić tej osobie zdjęcie,
które jest unikatem,
które przebije się przez tamte najlepsze zdjęcia, jest prawie że niemożliwe. Mnie się to często udawało.
I temu państwu życzę, żeby państwo zrobili unikalne zdjęcia, choć mamy smartfony. Musimy kończyć, bo już za chwilę wywiad z dyrektorem Muzeum Narodowego z Wrocławia, z profesorem, dyrektorem Szczepalińskim. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Czesław Czapliński, Tomasz Wybranowski, mój kolega redakcyjny na zwolnieniu, mój wydawca, który pomaga dzielnie. Będą państwo nas słyszeć już w sobotę razem po godzinie 14:00 zawołujemy antenę Radia Wnet. Zapraszam państwa też do studia na Krakowskie Przedmieście. Już kończę. Faktura Kultury przed nami. Nazywam się Katarzyna Adamiak i wracam do państwa w poniedziałek. I to jest ten moment, kiedy faktura kultury gdzieś nam robi chochlik, bo aha, widzę, co się wydarzyło, Asia Rajewska. No dobrze, to dziś będziemy chyba musieli skończyć troszeczkę szybciej. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia w poniedziałek już po godzinie 10.
Do usłyszenia.
Audycja Co Słychać? Zapraszam. Kaśka Adamiak.
Faktura Kultury powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Faktura Kultury powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu składa się z następujących części.
Czterech oddziałów. Ten dla nas jakby najstarszy, w którym rozpoczęło się to polskie życie muzealne, to jest gmach główny mieszczący się przy Placu Powstańców Warszawy 5. Dawny budynek rejencji, który dziś no, wypełnia funkcje muzealne. Tu przede wszystkim prezentujemy sztukę średniowieczną, sztukę polską czasów nowożytnych XIX wieku, wreszcie galerię sztuki europejskiej, śląską sztukę nowożytną, ze znakomitą rzeźbą barokową i dziełami Wilmana. Wreszcie też mamy tutaj szansę zaprezentować naszą unikalną kolekcję rzemiosła artystycznego. Muzeum, które jak mówię, no dzisiaj jest już jakby swoistą wizytówką miasta Wrocławia, ale też tej części Polski. Mówię to nie bez powodu, bo raptem 200 metrów od gmachu głównego wznosi się wyjątkowa w swym kształcie rotunda, która mieści to, co jest no, najbardziej identyfikowane z Wrocławiem, z Muzeum Narodowym, czyli oddział nas Muzeum Panorama Racławicka. To jest rzeczywiście coś wyjątkowego. To jest fenomen, chociaż obraz ten namalowany został przez Jana Stykę i Wojciecha Kosaka w 1894 roku, to do dzisiaj nie dość, że 11 milionów, choć nie od początku, tylko od momentu, kiedy udostępniliśmy we Wrocławiu, czyli w 1985 roku, już było w tym miejscu, to fakt, że w dalszym ciągu ona, że tak powiem, wzbudza takie zainteresowanie, tyleż emocji wywołuje, jest swoistym fenomenem. Coś, co de facto miało, jak wszyscy wróżyli, upaść wraz z początkiem kina, nie? Oparło się jakby temu wyzwaniu i tej próbie i do dziś gromadzi jakby ogromne tłumy i cieszy się wielkim zainteresowaniem. Mało tego, ta siedziba tegoż muzeum, to miejsce, ta rotunda, w której umieszczone jest to gigantyczne płótno mierzące sobie 114 metrów długości, już samo w sobie jest również dziełem sztuki czy zabytkiem, dlatego że jest przykładem bardzo interesującego nurtu w architekturze polskiej powojennej, a mianowicie nurtu, który posiada taką wdzięczną nazwę brutalizm. I rzeczywiście coś jest na rzeczy, ona w swej surowości takiej, powiedziałbym, zdradza pewne wyjątkowe cechy. Trzeci oddział to jest równie niezwykły, choć oddalony od tych dwóch wcześniej wspomnianych, muzeum etnograficzne mieszczące się w dawnym pałacu biskupim na przedmieściu Oławskim. Jak to z pałacami bywa, był to pałac przeznaczony, choć duchowny był ci jego właścicielem, no pewnym określonym przyjemnościom. Dzisiaj te przyjemności nazywają się zabytki sztuki etnograficznej, ale również no, otwartość tego oddziału, to, że właśnie udaje się tam gromadzić najróżniejsze społeczności, mniejszości narodowe, religijne, no jest takim wyjątkowym miejscem, zresztą, które doskonale się wpisało w kontekst tego przedmieścia. Znakomita współpraca z mieszkańcami, no, miejsce, do którego rzeczywiście przybywają ci, którzy kochają ten fragment Wrocławia. Dla mnie permanentny, trwały powód do dumy. I wreszcie, last but not least, bo tego by się inaczej nie dało, oczywiście najmłodsze nasze dziecko. Coś, co też jest dla nas szczególnym powodem do dumy, bo myśmy mu przywrócili, co tu dużo mówić, pierwotny charakter. To jest pawilon czterech kopuł, dzisiejsze Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Przywróciliśmy mu tę pierwotną funkcję muzealną, bo taka była stworzona przez wybitnego europejskiej klasy architekta Hansa Pelciga, no funkcja tego niezwykłego, uroczego, bardzo modernistycznego i nowoczesnego jak na swoje czasy, to dzisiaj to daje o sobie znać budynku. Tam daliśmy jakby możliwość zaprezentowania imponującej kolekcji, bardzo cennej, jednej z najwartościowszych w tym kraju, mianowicie polskiej sztuki XX wieku, drugiej połowy XX wieku i początku XXI. Tam znajdują się te wszystkie nasze szedewry, chociażby poczynając od wybornej kolekcji prac Magdaleny Abakanowicz, Jana Lebensteina, Tadeusza Kantora, Nowosielskiego, Hasiora, no wszystkich. Jeżeli powiem chociażby przykład, że jeżeli mówimy socrealist, to oczywiście naturalnym jest, że od razu gdzieś z tyłu głowy wzbudza się wyobrażenie tego kultowego obrazu Kodleja pod tytułem Podaj cegłę. Gdzie on się znajduje? Znajduje się w pawilonie czterech kopuł. A zatem te cztery oddziały, które rokrocznie jakby mamy szczególny dowód, jakby już w tym momencie, trudnym momencie, bo jesteśmy przecież w dalszym ciągu w okresie tak zwanego zagrożenia epidemiologicznego, ale możemy powiedzieć, że ta frekwencja, która jest jakby pochodną tej atrakcyjności i tych miejsc, a przede wszystkim tego, co się w nich dzieje, no sprawia, że lada moment w tym roku odwiedzi nas ktoś, kto pozwoli nam wkroczyć w drugą połowę miliona gości. Ponad 500 tysięcy gości w tym momencie. To rzeczywiście jest wynik, który nas niezwykle satysfakcjonuje i który jest bardzo podobny do tego, który osiągaliśmy w najlepszych czasach przed pandemią. Co to oznacza? No chyba oznacza, choć można mi zarzucić brak skromności, że ta nasza oferta, propozycja, to co czym jakby ściągamy, zapraszamy, ale też kusimy naszych widzów, jest chyba na tyle atrakcyjna, że znajduje jakby no właśnie zainteresowanie i co ważne potwierdzenie właśnie w tej imponującej frekwencji.
Co słychać?
No wszystko w porządku.
Co słychać?
Co ma być słychać?
Co słychać?
Dobrze jakoś.
Co słychać?
Co? Słychać.
Co słychać, co słychać, albo co słychać?
Audycja, co słychać?
Faktura Kultury powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Radio Wnet.